Chwała Bogu, nigdy nie będę już sam. Nigdy nie jesteś sam. Nigdy nie jesteśmy sami. Pan Jezus tak obiecał i nie było takiego dnia, kiedy Pan Jezus by nas opuścił. Może nam się wydawało, że jesteśmy sami, ale Pan Jezus był z nami. Pan Jezus jest z Tobą każdego dnia. Chwała Bogu za to. Wiecie, tak... Cieszymy się, kiedy się możemy spotkać, kiedy się w niedzielę czy przy innej okazji się widzimy i to nam daje takie, no tak nas to cieszy, że są bracia, że są siostry, że są wierzący, że są dzieci Boże, ci, którzy nawrócili się, którzy oddali swoje serce Panu. I ja myślę, że Pan Jezus dużo bardziej się cieszy z nas niż my ze siebie nawzajem, bo my żeśmy nic nie zrobili, nic nas to nie kosztowało, że mamy siebie nawzajem. To nie jest nasza zasługa. Przyjechałem do Połczyna i gotowe, mam braci i siostry, chwała Bogu za to. A Pan Jezus, żeby mieć braci i siostry, żeby nas mieć, to zszedł z nieba na ziemię i wyrzekł się tego wszystkiego, co miał, i swoją pracą, ciężką pracą swojego życia, męką, cierpieniem, krwią i tym wszystkim, co zniósł, on jakby zapracował, wypracował, i my jesteśmy jego dziełem. On się trudził za każdego z nas. On tyle przeszedł, żeby mieć nas dla siebie. Pan Jezus powiedział, że kiedy ja będę wywyższony, to wtedy wszystkich pociągnę do siebie. Zobaczcie, jaką metodę Bóg obrał, żeby nas do siebie pociągnąć. Nie jakąś na siłę, nie jakimś przekupstwem, ale swoją miłością, swoją krwią, którą przelał na Golgocie. I każdy, kto przyjdzie pod ten krzyż, każdy, kto zobaczy to dzieło Boże, to zostawia to wszystko, co do tej pory, i idzie za Chrystusem i biegnie za Chrystusem. I chwała Bogu za to. Ja chciałem się takim tematem podzielić, który jest właściwie dla mnie tematem, bo Bóg dał mi to, co jest potrzebne dla mnie, ale przy okazji się podzielę. Myślę, że każdy z nas idzie tą samą drogą i pewnie takie rzeczy będą nas spotykać, które ja potrzebuję. I jest to temat cierpliwość. I wiecie, my w takich czasach żyjemy, że wszystkim brak cierpliwości. To się na każdym kroku widzi. To tak rozpędziło się nasze życie, rozpędził się ten świat, że wszystko tak szybko się dzieje. Te wszystkie nawet wynalazki, mamy komórki, szybkie samochody i wszystko. I wydawałoby się, że już nie potrzeba cierpliwością, bo wszystko od razu jest, a okazuje się, że ułamki sekundy coś się opóźnia i już brakuje nam cierpliwości. Jak w mieście, w ruchu samochodowym, to bardzo łatwo zobaczyć, kiedy ktoś tylko trochę za wolno jedzie, to już klaksony, już światłami, już tam się ktoś denerwuje, widać, jak tam coś mówi i złorzeczy, i czy światła nam czerwone się zapali i już przebieramy nogami, bo my już chcemy jechać do przodu. I tej cierpliwości nam bardzo brakuje, a też jej brakuje dlatego, że ludzie są niedoskonali. Ludzie, oni, ci inni są niedoskonali, nie? My po prostu jesteśmy niedoskonali i dlatego ta cierpliwość jest tak bardzo potrzebna, bo każdy siebie zna i może wejrzeć w siebie i powiedzieć, no tak, ja jestem takim człowiekiem, że często ktoś inny musi mieć cierpliwość, żeby ze mną istnieć, żeby ze mną dał radę. I dlatego ta cierpliwość jest taka potrzebna. A tak się zastanawiałem właśnie nad sobą i widziałem, że często tracę pokój, często się denerwuję, często coś mnie gniewa i zastanawiałem się, dlaczego tak jest, i doszedłem, że to jest brak cierpliwości, że to wypływa często, że niecierpliwie się, że brakuje mi cierpliwości, żeby czekać, bo cierpliwość jest ściśle związana z czekaniem, że człowiek cierpliwy to jest taki, który czeka, który przymusza się, który się skłania do tego, żeby nie od razu, tylko poczekać. I I właśnie takie sytuacje często widzę w życiu, na które ja nie chcę czekać. Ja chcę, żeby to było już, żeby to się zmieniło, żeby ktoś się zmienił, żeby to było tak, jak sobie życzę. I już się niecierpliwie i tracę wtedy pokój, zaczynam się gniewać, burzą się relacje z ludźmi i jesteśmy niezadowoleni wtedy z takiego życia. Czyli ktoś powiedział, że to nie ktoś nas gniewa, tylko my sami się gniewamy. My sami siebie wprawiamy w taki stan, że się gniewamy. I właśnie tej cierpliwości tak bardzo potrzeba nam. Biblia mówi, że miłość jest cierpliwa. Tak jakby ktoś powiedział, no co, jaka jest miłość? To miłość tak się często mi przynajmniej kojarzy z jakimś takim może uczuciem wzniosłym, że to jest takie ach, takie, że kocham kogoś, to tak w serce mam takie dobre dla kogoś, takie pełne miłości. A Paweł mówi, miłość jest cierpliwa. Takie konkretne, jakby bardzo praktyczne opis miłości, że miłość jest po prostu cierpliwa. Pierwsze, co wymienia, to cierpliwość. Czyli jeśli kochamy się, jeśli chcemy się kochać, jeśli nam się wydaje, że kogoś kochamy, to potrzebujemy po pierwsze być cierpliwi względem tej osoby, względem tych ludzi. I Biblia też mówi, że Bóg jest źródłem cierpliwości. Paweł Apostoł w liście do Rzymian w 15 rozdziale mówi, Bóg jest źródłem, Bóg, który jest źródłem cierpliwości. I Bóg właśnie jest miłością, tak czytamy, Bóg jest miłością i Bóg jest przede wszystkim cierpliwy. Zobaczcie, że kiedy czytamy Biblię, to historia ludzkości, już trzeci rozdział, trzecia kartka, czy pierwsze rozdziały, już się zaczyna mowa o tym, że człowiek zgrzeszył. I zobaczcie, no Bóg, który wszystko stworzył, cały ten świat, całe to wszystko, ile się napracował, 6 dni pracował i to była taka praca, że Bóg 7 dnia musiał odpocząć. Wyobraźmy sobie, że Bóg potrzebował odpoczynku po tym 7 dniu. Ile pracy włożył, żeby to wszystko stworzyć i człowieka postawił na tej ziemi i zaraz czytamy, a człowiek zgrzeszył, a człowiek upadł, człowiek, no, nie stało się to po myśli Bożej. To, co Bóg zaplanował, to się upadło i widzimy, Bóg od razu potrzebował cierpliwości. Bóg cierpliwie podszedł do tej sytuacji. Nie było tak, że Bóg, no to koniec, od nowa wszystko robię, Adama wyrzucił i Bóg cierpliwie do tego tematu podszedł, przygotował plan zbawienia, który już jest napisany, że był już wcześniej przygotowany. I czytamy takie słowo w liście Piotra. Piotr mówi, że Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Zobaczcie, ten świat, który Bóg stworzył, tak można powiedzieć, tak w dół zsuwał się do czegoś złego. Ci ludzie, którzy mieli cieszyć tego Boga, ci ludzie, bo też cierpliwość, zwróćmy uwagę, że najbardziej cierpliwości potrzeba do najbliższych. Nie jest tak, że ci najbliżsi to najbardziej nas denerwują. I najwięcej trzeba do nich mieć cierpliwości, bo z nimi mamy cały czas kontakt. Oni często robią inaczej niż byśmy chcieli. Bo tam ktoś idzie ulicą, no to nie mamy oczekiwań wobec tego człowieka, ale wobec bliskich, czy wobec dzieci, czy wobec żony, czy wobec męża, czy rodziców, takie relacje, czy brat z siostrą. Oczekujemy, że ktoś jakiś będzie i łatwo nas to niecierpliwi, że ktoś taki nie jest, jakbyśmy chcieli. I zobaczmy, my byliśmy dla Boga bardzo bliscy. My jesteśmy bardzo bliscy dla Boga, bo jest na swój obraz Bóg stworzył. I dlatego też Bóg potrzebował wielkiej cierpliwości, że ci bliscy Jego, ci, którzy z którymi miał taką społeczność, nie jak z aniołami, tylko my byliśmy odbiciem Jego chwały i On właśnie musiał wykazać się wielką cierpliwością, kiedy ten świat stworzony został, tak staczał się do zagłady. Wszystkie myśli, dążenia serca człowieka były złe. I tak jest, Piotr pisze, że Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy Noe budował arkę, które niegdyś były nieposłuszne. Może to przeczytam. 1 Piotra 3, 19, w nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dniną Ego, kiedy budowano arkę. Ja tak się zastanawiałem, kiedy budowano arkę, Bóg jeszcze cierpliwie czekał. Zobaczcie, Boża cierpliwość była do ostatniego dnia, kiedy Noe budował arkę, że Bóg cierpliwie czekał cały czas, że może coś się zmieni, może to, że Noe buduje arkę, może to ludzie się zastanowią, może zmienią swoje życie, ale nie udało się. I ten Bóg jest właśnie źródłem cierpliwości. My to jakby taki szczyt tego wszystkiego, zresztą wszystkiego w ogóle, co my możemy dowiedzieć się o Bogu i poznać Boga, to Pan Jezus objawił w Jezusie, znaczy Bóg objawił w Jezusie Chrystusie i to się stało na krzyżu Golgoty, bo tam właśnie też cierpliwość Boża objawia się w tym, że Jezus cierpliwie znosił te wszystkie cierpienia, to wszystko, co przeszedł On w cierpliwości swojej, to zniósł. I Bóg jest źródłem cierpliwości. Jeśli brakuje nam cierpliwości, jeśli my potrzebujemy, jeśli ja potrzebuję, to trzeba do źródła przyjść, to trzeba szukać tam, gdzie jest tej cierpliwości najwięcej, czyli u źródła, czyli w Jezusie Chrystusie, na Golgocie, tam, gdzie Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Tam jest źródło cierpliwości, tam jest źródło wielu innych rzeczy. Ale jeśli tego potrzebujemy, to musimy iść pod krzyż Jezusa i czerpać, pić tą wodę żywą. Jest takie fajne słowo w przypowieściach Salomona o cierpliwym człowieku i przeczytam je, bo warto je przytoczyć. W 16 rozdziale i w 32 wierszu czytamy: więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Czy tu więcej jest wart niż bohater. I my czytamy o bohaterach wiary, co prawda to nie jest w tekście, tylko to jest taki nagłówek tego 11 rozdziału Hebrajczyków, bohaterowie wiary, ale ja myślę, że to jest, że tak jest właśnie, że bohaterem wiary to jest człowiek cierpliwy, bo zobaczcie, że wiara jest połączona z cierpliwością. My powiedzmy dzisiaj przyszliśmy na to miejsce i każdy z nas powie: ja wierzę w Jezusa, ja wierzę, że coś będzie, że tak będzie, czy inaczej, ale teraz to jest teraz, wiara jest w tej chwili, my w tej chwili mamy wiarę, ale we wierze trzeba wytrwać. Wiara wymaga cierpliwości i takim bohaterem właśnie wiary, który jest ojcem wiary, to jest Abraham. I przeczytajmy sobie o Abrahamie z listu do Hebrajczyków, 6 rozdział, 12 wiersz. Może od 11. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiągł na siebie samego, mówiąc: zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. Widzimy, Bóg powiedział do Abrahama obietnicę. Była taka sytuacja, Bóg Abrahama wyprowadził na zewnątrz, pokazał mu gwiazdy, mówi: takie będzie twoje potomstwo. I Abraham uwierzył Bogu, a Bóg mu to poczytał za sprawiedliwość. Wtedy, w tym czasie właśnie, kiedy Abraham uwierzył Bogu, Bóg go usprawiedliwił, poczytał mu to za sprawiedliwość. Ale zobaczmy dalej, 15 wiersz mówi: a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. On uwierzył Bogu, już wtedy uwierzył Bogu, ale ponieważ czekał, aż ta obietnica się wypełni i cierpliwie czekał, to otrzymał tą obietnicę. Czyli wiara, nasza wiara wymaga też cierpliwości. Może my otrzymaliśmy jakąś obietnicę w życiu, może coś, może ktoś ze Słowa Bożego, czy jakoś w inny sposób otrzymał jakąś obietnicę, coś Bóg ci obiecał, to potrzebujemy cierpliwie czekać. Potrzebujemy, żeby ta wiara była doskonała, żeby w czasie cały czas trwała i żebyśmy cierpliwie czekali. Inna taka cierpliwość, której potrzebujemy, to jest w naszych relacjach między sobą. I w 15 rozdziale Rzymian to jest opisany taki temat i chciałbym się tym podzielić. Będę czytał z 15, ale chciałbym, żebyśmy byli świadomi, że przed 15 rozdziałem jest 14 rozdział. Wszyscy to wiemy, ale 14 rozdział mówi o tym, że w Kościele są różni ludzie, że w Kościele Jezusa Chrystusa mówi, że są słabi w wierze, że są mocni, że jedni mają takie przekonanie, inni takiego przekonania nie mają. Jeden wierzy, że może tak, a drugi wierzy, że może tak. Nie chciałbym to na wszystko przenieść, bo to nie, niektórzy tak robią, że ten werset do wszystkiego to można dopasować. Nie to mam na myśli, ale Paweł mówi, że są różni ludzie, że mają różne przekonania, w różnym stanie jakby wiary ich, że są, mówi, słabi w wierze, niektórzy są mocniejsi w wierze. I właśnie po tym 14 rozdziale Paweł mówi dalej, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Ja tu widzę bardzo taką potrzebę cierpliwości jedni względem drugich, że cierpliwość Paweł łączy z jednomyślnością, z jednością, że chcemy Kościół, żeby był jedno, chcemy jedności w każdym zborze, między zborami, każdy to, żeby była jedność, tak wyrażamy takie życzenie, o dobrze było, żeby taka jedność była, taka jednomyślność i tu potrzebna jest cierpliwość często, że ten brat, ta siostra, ona nie dorosła do tego, co ja uważam, że powinna dorosnąć, że jeszcze jemu czy jej czegoś brakuje, jeszcze nie jest no, tacy czy inni, jakbym chciał. I tu potrzebna jest cierpliwość. A kiedy my stajemy się cierpliwi dla innych, to wtedy też dajemy w takim stanie się znajdujemy, że Bóg też może i nam powiedzieć, że słuchaj, ale ty też, zobacz, ty też potrzebujesz się zmieniać. Chcę, żeby tamten się zmienił, żeby ten był inny, ale ty też potrzebujesz się zmieniać i to zaczyna prowadzić do jedności, to zaczyna prowadzić do tego, co Paweł mówi w 7 wersecie, przeto przyjmujcie jedni drugich. Pan Jezus nas przyjął, przyjął nas Pan Jezus. Przyjął takich, jakimi byliśmy i dzisiaj przyjmuje takich, jakimi dzisiaj jesteśmy. I chwała Bogu za to. Ja dziękuję Bogu, że Pan Jezus mnie przyjmuje takiego, jakim jestem, a wiem, jaki jestem i wiem, ile mi jeszcze brakuje, ale to mnie uczy teraz, no to skoro mnie Pan Jezus przyjmuje i tego brata i tą siostrę, no to ja muszę też Jego przyjąć, ja Jego też przyjmuję, Jego też powinienem przyjąć, takiego, jakim On dzisiaj jest, ja Go nie zmienię. To jest wielka taka pokusa zawsze przed nami, kiedy my coś może zrozumiemy, kiedy my coś, jakiś krok do przodu zrobimy, no to zaraz chcemy, żeby ten drugi też ten krok zrobił i już chcemy coś osiągnąć, już chcemy kogoś zmienić. No dawaj, ja już jestem tu, ty też musisz być tu. Ale każdy z nas jest inny, każdy z nas idzie tą drogą za Chrystusem, Bóg nas powołał i jak to Paweł mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, aż dorośniemy do tych wymiarów, czyli rośniemy, w tej chwili rośniemy. Nasza droga się nie skończyła, Boże dzieło się nie skończyło w twoim życiu, w życiu twojego brata i twojej siostry. Bóg kontynuuje to dzieło. Pozwólmy, żeby to Bóg czynił. My możemy dopomóc, jeśli możemy i w tym to jest nasza rola. A Paweł mówi, przeto przyjmujcie jedni drugich. Kiedy taką postawę zajmujemy, możemy osiągać tą właśnie jedność, możemy chwalić Pana. I na koniec jeszcze takie słowo z listu Jakuba przeczytam. Piąty rozdział i siódmy wiersz. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia i siostry, aż do przyjścia Pana. To jest takie, jak ja myślę sobie, no muszę być cierpliwy i jestem cierpliwy i myślę sobie, jak długo? Ile jeszcze? Ile jeszcze mam być cierpliwy? A Jakub mówi, aż do przyjścia Pana. Aż do przyjścia Pana. Także nie ma tutaj, no ile, jak długo ma sięgać nasza cierpliwość. Mówi, bądźcie cierpliwi, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. To jest rolnik. Znamy tego rolnika. To jest ogrodnik. To jest ten ogrodnik, o którym czytamy w Ewangelii, który mówi, że pozwól, Panie, że to drzewo jeszcze okopie. Może wyda owoc przyszłości. To jest ten ogrodnik, to jest ten rolnik, który cierpliwie oczekuje. To jest Bóg, który czeka na nas. On oczekuje owocu ziemi. My jesteśmy na ziemi. On oczekuje tego właśnie owocu naszego życia. I on cierpliwie czeka. I on daje deszcz wczesny, daje późny deszcz, daje to, co my potrzebujemy, żeby wydać owoc. My mamy takiego właśnie ogrodnika, który się nawet wstawia. Może ktoś by powiedział, że bez sensu, ten człowiek nie wyda owocu, co z tego drzewa nie będzie owoców. A Pan Jezus mówi, nie, jeszcze poczekamy. Cierpliwość, to jest Boża cierpliwość, że jeszcze poczekamy, jeszcze rok, może jeszcze dwa, poczekamy, może wyda owoc. I też przełóżmy to na nasze relacje. Jeśli chcemy, żeby ktoś wydał owoc, to możemy mu w tym pomóc. Możemy deszcz na niego sprowadzić. Możemy się modlić o ten deszcz dla tej osoby. Możemy okopać, możemy dać to, co jest dobre, to, co ona potrzebuje, ta osoba, do wzrostu. To jest przede wszystkim miłość nasza, której my potrzebujemy nawzajem, żeby wzrastać. Żeby dać drugiemu właśnie tą miłość. I bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Bądźmy cierpliwi i umocnijmy nasze serca w tej cierpliwości. Niedługo Pan Jezus przyjdzie. Nie narzekajcie, bracia i siostry, jedni na drugich. Nie narzekajmy jedni na drugich. To jest brak cierpliwości, kiedy narzekamy, zaczynamy narzekać, a wiesz, on jest taki i taki. I nie narzekajmy, abyśmy nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości, bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Słuchajcie, tu jest takie coś napisane, że wytrwałość Joba i oglądaliśmy zakończenie, które zgotował Pan. Wiecie, jeśli my nie jesteśmy cierpliwi, to oglądamy zakończenie, które my zgotowaliśmy. Jeśli brakuje nam cierpliwości, to widzimy takie zakończenie sprawy, jakie my żeśmy zgotowali. Ale jeśli jesteśmy cierpliwi, zobaczymy takie zakończenie, które Pan zgotuje. I Pan jest wielce litościwy i miłosierny. I będziemy wdzięczni Bogu za to zakończenie, które On zgotuje. To będzie najlepsze. Chwała Bogu za to.
Otwórzmy Księgę Joba na 42 rozdziale. Pozwólcie, że krótko się pomodlę. Panie nasz, proszę Cię, pozwól przez to słowo, żebyśmy wszyscy doznali zachęty od Ciebie. Zachęty do modlitwy, do wstawiania się, za innych. O to Cię bardzo proszę. Pokaż nam, że to ma sens, Boże. Bardzo Cię o to proszę, Panie. Amen. Od początku 42 rozdziału czytamy: wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale Ci to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię, przeto odwołuję moje słowo i kajam się w prochu i w popiele. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu: mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. I poszli Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama i uczynili to, co im polecił Pan, a Pan wysłuchał Joba. A Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. To zatrzymajmy się. Zanim do tego głównego tematu, dwa słowa z księgi, dotyczące całej tej księgi. Chociaż cierpienie nie zawsze jest tajemnicą, bo my mówimy prawie przy każdym cierpieniu, że cierpienie jest jakąś tajemnicą, której nie możemy zrozumieć, ale to nie jest do końca prawda, bo w niektórych przypadkach Pan daje nam światło i pozwala nam zrozumieć cierpienie, przez które przechodzimy. A jednak tu, w tym przypadku, zauważcie, że Bóg Jobowi nigdy nie odpowiedział, dlaczego to wszystko go spotkało. Kiedy zaczął rozmawiać z nim, zaczął mówić: słuchaj, to rozważ teraz niebo, które masz pytania, to rozważ niebo, które stworzyłem, rozważ te wielkie zwierzęta, niezwykłe potwory, które stworzyłem, których ani na wędkę nie złapiesz, ani nie pójdziesz z nimi porozmawiać, bo są niezwykłe i potężne. Niektórzy twierdzą, że wcale nie chodzi tutaj o hipopotama i o krokodyla, tylko o jakieś takie potwory, które już nie istnieją, których na wędkę nie można złapać ani jakoś udomowić. I różne inne rzeczy Bóg pokazuje i mówi: kiedy spojrzysz na niebo, które stworzyłem, na ziemię, którą stworzyłem, na deszcz, który sprowadzam, na wiatr, na zimę, którą sprowadzam, to wszystko, nad czym władam, to proszę Cię o jedno, nie mów, że ja, Pan Bóg, robię bezmyślne rzeczy. Jeśli masz jakieś wątpliwości, to porozważaj moje dzieło. I proszę Cię, nie mów jednej rzeczy, że ja, Pan Bóg, działam bezmyślnie. I Job, chociaż nie dostał nigdy odpowiedzi, dlaczego go to spotkało, ale kiedy Bóg mu po kolei mówi: tak, to poucz mnie. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem niebo i to, co powiedziałem? Tak, jesteś mądry? To ja Cię zapytam. A skoro nie potrafisz odpowiedzieć na żadne z pytań, które Ci zadaję, to proszę, nie mącz się. I Job się ukorzył przed Bogiem i przeprosił Boga za słowa, które wypowiedział, ale Bóg powiedział zadziwiającą rzecz, że mój sługa mówił o mnie prawdę. I zwrócił się do tych przyjaciół. My mówimy o Jobowych przyjaciołach, tak? Że wy zrobiliście, wyrządziliście zło. Ale wiecie, łatwo sobie wyobrazić, jak wielkie zło ci ludzie wyrządzili. Wyobraź sobie, bo Job stracił, oprócz całego majątku, stracił swoją najbliższą rodzinę. Swoje córki, swoich synów. Wyobraź sobie, że twoje dziecko, które masz, umarło. Masz ból w swoim sercu ogromny, który przeżywasz. Jesteś na świeżo po tragedii. I przychodzi do ciebie brat w Chrystusie, od którego oczekiwałeś pocieszenia, jakiegoś dobrego słowa, które cię podniesie. On mówi, ty, to twoja wina. To ty zgrzeszyłeś. I dlatego Pan Bóg zadziałał. Co to robi w twoim sercu? Jakby ci ktoś po prostu nóż wsadził w twoje zbolałe serce. To twoja wina, ty, to dziecko twoje umarło na raka, bo ty jesteś grzesznikiem. Pan Bóg cię osądził i dobrze ci tak. Nagrzeszyłeś sporo. No to jest po prostu niewyobrażalny ból, który człowiek przeżywa. I tak właśnie to powiedziałem, żebyście zrozumieli, jak czuł się Job. I chciałbym, żebyśmy nauczyli się poza tym zwiastowaniem jednej ważnej rzeczy, wynieśli z tego słowa, które Job powiedział. Strapionemu należy się szacunek od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Jeszcze raz. Strapionemu należy się szacunek od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Jeżeli widzisz brata w Chrystusie, który z powodu bólu, ogromnego bólu, który przechodzi, odchodzi od Chrystusa i zaczyna wypowiadać nierozumne słowa, nie potępiaj go. Nie potępiaj go, nie unoś się na niego, zważ to, co ja opowiedział. Strapionemu należy się szacunek od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. I teraz Bóg mówi do tych ludzi, jeżeli będziecie modlić się, ja nie polecam wam tego. Jak zaczniecie wypowiadać do mnie słowa, to ja was zabiję. Więc lepiej, żeby za was modlił się Job, jego wysłucham. Wy nie, wy milczcie. Jak usłyszeli Boży głos, to zrozumieli, że to poważna sprawa i że to, co robili, to naprawdę był poważny grzech i przyszli do Joba. I jak Job się zachował? Jakbyś ty się zachował? Job zaczął modlić się za tych ludzi, za tych swoich tak zwanych przyjaciół. I dla mnie jest to dowód, ostateczny dowód, że to, co Pan Bóg o nim powiedział, że był niezwykłym człowiekiem, że był najbardziej pobożnym człowiekiem na ziemi, to jest dla mnie ostateczny dowód. Jeśli człowiek z bolałego serca, który stracił wszystko łącznie z własnym zdrowiem, potrafi po prostu zacząć modlić się o tych, którzy go dobili, to znaczy, że jego serce jest niezwykłe. Jego serce jest niezwykłe. On zaczyna modlić się za tych, którzy wyrządzili mu krzywdę. Zaczyna modlić się za swoich przyjaciół. Zaczyna wylewać swoje serce. I to jest to, co się Bogu podoba. To, co się Bogu podoba, że ty modlisz się o swojego brata czy o swoją siostrę w Chrystusie, który coś zrobił nie tak dla ciebie i ty po iluś latach nie możesz się z tego jakoś otrząsnąć, to jest w swoim sercu, bo myślisz sobie, jak on mógł to zrobić. To był niesprawiedliwy osąd. To było niesprawiedliwe to, co powiedział, to, co zrobił. To mnie bardzo zabolało i boli mnie po 10 czy 15 latach. Kiedy tylko o tym pomyślę, to wciąż wywołuje we mnie ból. Ale Bóg mówi, módl się. Czy jesteś w stanie modlić się i wstawiać? Czy jesteś w stanie zanosić modlitwę wstawienniczą? Bóg patrzy na twoje serce. I ono chce, żeby ono było wolne. Bo kiedy zaczynasz modlić się za kogoś, brata w Chrystusie, Słowo Boże mówi, nawet idzie dalej, bo Słowo Boże mówi, żeby nie odpłacać złem za złe, żeby tych, którzy was prześladują, żeby za nich się modlić. To jeszcze więcej niż brata w Chrystusie. Ale dziś chciałbym, niech to będzie jedno i drugie. Modlisz się. Modlisz się za kogoś, Bóg wzywa ciebie, widzisz, brat twój w Chrystusie cierpi, ale ty pamiętasz zło, które tobie wyrządził. Chcesz być jak Job, chcesz podobać się Bogu? Zacznij modlić się o niego. Na pewno jak będziesz szczery, jak nie będziesz bezmyślnie modlił się, bo można bezmyślnie modlić się. Panie, pobłogosław go, kiedy wcale nie masz tego w sercu. Panie, pobłogosław. Twoje usta wypowiadają, ale twoje serce wcale sobie tego nie życzy. Ja nie mówię o tym, że ty modlisz się z całego serca i z całego serca mu życzysz, że Pan Bóg go uzdrowił, że Pan Bóg go podniósł, że Pan Bóg rozwiązał jego problemy. Bóg zaczyna patrzeć na twoje serce i to mu naprawdę się podoba. To znaczy, że przemianę, to nowonarodzenie, które w tobie rozpoczął pewnego dnia, że ono naprawdę ciebie zmieniło, że nie zmieniło ciebie powierzchownie, że nie zmieniło twojego ubioru, twojej fryzury, makijażu, tylko zmieniło twoje serce od wewnątrz i twoje serce jest teraz inne i potrafisz zrobić krok do przodu i potrafisz modlić się i wstawiać za ludzi, szczególnie za tych, którzy może wyrządzili tobie jakąś krzywdę w przeszłości, o której nie możesz zapomnieć. A zważ słowa, które tutaj są napisane, że Pan odmienił los Joba kiedy zaczął wstawiać się za swoimi przyjaciółmi, tak jakby to był ostateczny punkt tego dzieła, ostatni punkt, który został osiągnięty, udowodnione zostało, jakim człowiekiem jest Job. Odmienił jego los, kiedy wstawiał się za tymi, którzy wyrządzili mu krzywdy, za swoimi przyjaciółmi, którzy potrzebowali jego modlitwy, bo inaczej by zginęli z Bożych rąk. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego i wiele może modlitwa i ja tego doświadczam. Wiecie, to znaczy ja wyciągam sobie te obrazy, te świadectwa modlitwy wstawienniczej, bo wiecie, z modlitwą, znaczy tak jest w moim przypadku, może nie jest tak z wami, ale w moim przypadku jest tak, że są sprawy, w których Bóg wysłuchuje szybko. Są sprawy, o które trzeba bardzo dużo się modlić. I zwykle stają nam przed oczami te, o które dużo się modlimy i nic się nie dzieje. I wtedy myślisz, jeżeli w moich sprawach, które modlę się o siebie samego, nic się nie dzieje, to jak mogę modlić się o kogoś? Kiedy ja nawet mnie nie stać, żeby modlić się o niego tyle, ile o siebie się modlę, to jeżeli o niego modlę się dwa razy krócej, tak, niż o siebie, a u mnie się nic nie dzieje, no to moja modlitwa o niego w ogóle nie ma sensu. Ale warto sięgnąć po te obrazy i po świadectwa, żeby budować swoją wiarę, sprawy ze swojego życia, przypomnieć je sobie, może wziąć notatkę, może w umyśle przypomnieć sobie, gdzie Bóg ciebie wysłuchał, gdzie Bóg wysłuchał Kościoła w modlitwach wstawienniczych, żeby siebie zachęcić, żeby obok tych modlitw, których Bóg jakby nie okazał swojej odpowiedzi, postawić te, na które już pokazał swoją odpowiedź i modlić się gorliwie. Wiecie, myśmy niedawno z Magdą przeżywali coś takiego, że poszliśmy do lekarza, Magda jest w ciąży i lekarz powiedział, kobieta powiedziała, że odkleja się gdzieś tam błona i że no niedobre rzeczy się dzieją. I modliliśmy się i modlił się Kościół. Ja tak jakoś dziwnie poczułem, że nagle jakoś wiele osób się zaangażowało, tak bez żadnego tam ogłaszania specjalnego. Tam z dwa czy trzy razy wspomnieliśmy gdzieś tam, ja wspomniałem na nabożeństwach środowych, jakoś poszło, czy komuś tam po bratu powiedziałem, poszło, ludzie się modlili się na wspólnym wyjeździe, poszliśmy dwa tygodnie później do lekarza, lekarz powiedział, ja nic nie widzę. Potem poszliśmy dwa tygodnie do tego samego lekarza, który wcześniej był, bo to taki, akurat to był taki czas, że inny lekarz musiał zbadać tamten stan, tak, żeby jakby potwierdzić albo zaprzeczyć. I on mówi, nic nie widzę. Poszliśmy do miesiąc później, od tego pierwszego badania do lekarza. I lekarz najpierw zrobił tak. Wiecie, ja tak pomyślałem sobie, no to tak jak pewnie pomyślał sobie, albo się pomyliłem, w błędną diagnozę powiedziałem, albo o co tutaj chodzi. Zobaczyła i mówi, rzeczywiście, dzisiaj na nic bym nie zwrócił uwagę. Wtedy Magda powiedziała, że odklejała się błona na całym prawie łożysku, a teraz mówi, nic nie widzę, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Mówi, tylko coś ci pokazuje, jakieś echo po jakimś tam zostało ślad, zgrubienie, że gdzieś to tam było, ale wszystko się przykleiło i to było dla nas zachętą, że naprawdę, znaczy to było jakieś takie dla mnie, dla ludzi, którym to mówiliśmy, taką zachętą. Były inne rzeczy w moim życiu, w którym modlitwa wstawiennicza bardzo pomogła. Były sprawy, wiecie, w kościele. Pewnie nigdy w kościele nie kłóciliście się tutaj, wszystko macie, żadnych napięć, nic nie ma w kościele. U nas były z niezrozumieniem pewnych spraw, Kościół, wiecie, rozwija się i dziś jesteśmy o wiele innym miejscu i to nasze spotkania członkowskie pokazują, jak bardzo zmieniliśmy się, bo ja mówię Kościołowi, że słuchajcie, nasze spotkania, to nasze spotkania członkowskie pokazują, czy my mamy miłość w sercu, czy my nie mamy. Bo bywało i było niezrozumienie w pewnych sprawach. Był taki trudny czas dla Kościoła, jeśli chodzi o Ewangelię, otwarcie naszego Kościoła, gdzie bardzo jakby stanąłem po jednej stronie i to nie wszystkim się podobało i usłyszałem też wiele gorzkich słów na swój temat i był to trudny czas i wiem, że ludzie modlili się, zapewniali mnie, że modlili się o mnie. Wiecie, przyszedł taki czas spotkania członkowskiego, na którym padło gdzieś tam w moją stronę jakieś tam parę gorzkich rzeczy i usłyszałem tych parę gorzkich rzeczy i ludzie do mnie dzwonią, ty jak ty to wytrzymałeś wszystko? Ja mówię, słuchaj, ja powiedziałem to szczerze z mojego serca, że nie o siebie się martwię, tylko ludzi, którzy wyszli z tego miejsca, bo tam kilka osób wyszło. Ja mówię, nie o siebie się martwię. I powiedziałem to uczciwie, szczerze, to nie było jakieś patetyczne takie uniesienie, bo do czego zmierzam? Że pierwszy raz w życiu poczułem, że Bóg postawił przede mną ścianę. Że ta gorycz rozbiła się na tej ścianie. A ja sobie tam po prostu siedziałem. Ja nigdy wcześniej tego nie doświadczyłem, że były jakieś napięcia, były jakieś takie... I ja tam siedziałem i jakby szyba była i one się rozbijały. I ja spokojnie stamtąd wyszedłem, z tamtego miejsca i pomyślałem sobie, że to chyba dlatego, że ludzie się o mnie modlą, bo w żaden inny sposób tego nie mogę wytłumaczyć. Są, wiecie, różne inne rzeczy, kiedy wstawialiśmy się w kościele o... No sceptyk może by powiedział, że to są jakieś, nie wiem, może błahe rzeczy. Jest siostra u nas w kościele, która od 30 lat zmaga się z trzustką, z rakiem trzustki i ostatnio było bardzo źle, nagle jakaś zmiana samopoczucia. Lekarze powiedzieli, że to już jest już koniec, się zbliża wielkimi krokami i było widać, że siostra bardzo przeżywa, w ogóle przeżywała to dlatego, że nagle stanęło jej przed oczami to, że tego raka jakby genetycznie przekazała swoim córkom. One też miały operację już wcześniej na raka. Ona 30 lat się zmaga. Nagle wszystkie wyniki gdzieś tam zaczęły się zmieniać negatywnie i to samopoczucie przede wszystkim bardzo skoczyło i zaczęły takie myśli się pojawiać, bo przecież lekarze zaproponowali jej leczenie, takie nowe leczenie, jakieś takie nową metodą, takie eksperymentalne leczenie i ona z tego zrezygnowała wcześniej, bo tak czuła w swoim sercu, że powinna była zrezygnować. I teraz jakby zaczęła, nie wiem, mieć wątpliwości i zaczęła na nowo jakby wracać, zastanawiać się, pojechała do Gliwic, do tego szpitala, tam gdzieś spróbować poddać się temu leczeniu, bo stan, to samopoczucie naprawdę się pogorszyło i Kościół modlił się, bardzo modliliśmy się. I ona jakoś, nie wiem, tydzień temu czy dwa tygodnie temu powiedziała, że stanęła na nabożeństwie i powiedziała tak, że te wszystkie jakieś markery, oni odmówili mi tego leczenia. Dlatego, że te markery okazuje się, że się wcale po tych 30 latach nie zmieniły. I że one się wahają, ich jest raz trochę więcej, ale raz jest ich znacznie mniej. I powiedziała, nie nadaje się do tego leczenia, bo moje zdrowie jest dobre i wychodzi na to, że od 30 lat się nie zmieniło. Także to jest dla mnie zachęta, że wiecie, to nie było tak, że stanął Piotr i pociągnął ją za rękę i powiedział, że teraz jesteś zdrowa, ale dla mnie to jest zachęta, jeżeli człowiek jest gdzieś tam o krok od śmierci, modli się i po modlitwie kościoła wychodzi, że ten stan się nie zmienia, że siostro, to co, że ten kres życia, który lekarz ci oznajmił, że już jest teraz, nagle się okazuje, że znowu odskoczył, tak? Albo wiecie, to tak jak mamy brata w kościele, to też sceptyk by może się śmiał z tego. Ale brat gdzieś tam mu coś w kręgosłupie wyskoczyło, nie może pracować fizycznie i kościół modlił się, bo to wiecie, jak gdzieś tam parę razy się zgiął, jak go tam trafiło, to musiał tydzień leżeć, nie mógł się poruszyć. I modliliśmy się bardzo. Modliliśmy się bardzo i też ja się z nim modliłem i ludzie się modlili. I w końcu gdzieś dowiedzieli się, że jest jakiś człowiek, który jakąś metodą odsysania to robi, ludzie z całej Polski do niego jeżdżą. Pojechał za pół godziny, lekarz mu powiedział, po pół godziny zabiegu lekarz mu powiedział, za 3 miesiące możesz wracać do ciężkiej pracy. No najpierw zacząłem mówić, to my tu tyle walczymy, a tu można było pół godziny i zrobić, nie? I teraz jest wszystko dobrze. Ale potem gdzieś przyszła taka myśl, że modliliśmy się i chociaż to, wiecie, znaczy moje takie oczekiwanie, że Bóg coś z tym zrobi, zostało usatysfakcjonowane. Bo to wiecie, człowiek potrzebuje odpowiedzi. Walczył i potrzebuje jakiejś odpowiedzi. I kiedy usłyszałem, że za 3 miesiące będzie mógł wracać do ciężkiej pracy, to pomyślałem sobie, bo to jakaś nowa, innowacyjna jakaś metoda, pomyślałem sobie najpierw, że czemu szybciej nie poszedłeś? On mówi, wcześniej tego nie było. Myślałem, że to dobrze, to chwała Bogu, że to moje oczekiwanie, modlitewne oczekiwanie zostało usatysfakcjonowane. Cieszę się, że i też jakby postrzegam to jako Boże działanie, łaskę dla Ciebie, że tak czy inaczej, bo o co nam chodzi? O to chodzi, żeby człowiek był zdrowy, żeby człowiek mógł funkcjonować, tak czy inaczej. Wiecie, jak ja bym był chory, to mi by było wszystko jedno, czy przez lekarza, czy przez Boże uzdrowienie, aby efekt był, nie? Więc jeżeli modlę się i jeżeli człowiek wraca do zdrowia i do ciężkiej pracy, gdzie przez lata nie mógł tego wykonywać, jestem usatysfakcjonowany. Jest wiele rzeczy, wiecie, jeszcze jedną rzecz podam. Jedna z, to co przypomniała niedawno nam jedna z sióstr, pokazała nam zdjęcie syna swojego brata. Powiedziała, ale wszyscy lekarze powiedzieli, że to dziecko jest chore na Downa. I pokazała nam zdjęcie. I rzeczywiście wyglądało jak chore na Downa, bo charakterystyczne skośne oczy i tak dalej. Nie dziwię się, że tak powiedzieli. Mówi, jeszcze nie było ostatecznego jakby genetycznego badania, ale wszystko wygląda, taka była odpowiedź. I wiele osób bardzo się modliło, my też z Magdą modliliśmy się o to, żeby Bóg coś z tym zrobił. Ale wiecie, ja w sercu swoim myślałem, to jest Down, bo to nie ma co się łudzić. To dziecko, a widziałem wiele w swoim życiu, wy zapewne też, z tym schorzeniem. Wiecie, że to nie jest jakaś choroba, jak jakiś ból stawu, tylko to jest całe ciało wywrócone, bo w całym swoim ciele coś jest, w każdej komórce gen jest nie tak przestawiony. Nie wiem jak, kiedyś się uczyłem o tym na biologii, teraz już nie pamiętam, ale wiem, że całe ciało jest przestawione, jest coś nie tak w każdej komórce, w każdym genie. Coś z chromosomami jest nie tak. I modliliśmy się i jaką wielką ulgą było, kiedy dowiedzieliśmy się, że nie ma! Nie ma! Ale wyglądało, że ma. Wszyscy, ja widziałem, Magda może to potwierdzić, widzieliśmy to zdjęcie, wygląda jak ma! I modliliśmy się. Wiecie, ja nie wiem, czy Bóg to uzdrowił, czy nie miał, ale jaka ulga przyszła, że nie! Że nie! Że nie, że... Wiecie, i chcę jeszcze większe rzeczy oglądać. Chcę jeszcze większe rzeczy oglądać. I dlatego chciałbym nas zachęcić. Wiecie, Bóg prosi nas. Ja mam mało czasu i już będę kończył, bo wiem, że tu na pewno jeszcze inni bracia są... Zobaczcie, że wszyscy ci mężowie Boży byli ludźmi, bo to chodzi o serce. Patrzcie na Mojżesza. Mojżesza, który... Oni mu naprawdę zaleźli ze skórę. Porozmawiajcie z pastorem, jak to czasem jest, bo myślę, że nie wszyscy zborownicy wiedzą, jak to takie czasem wzdychanie niektórych z nas gdzieś tam dotyka pastorów. To możecie brata Waldka zapytać. To nie zawsze jest miłe i przyjemne. Ale wiecie, Mojżesz prowadził ludzi przez pustynię, a oni narzekali, bo tam czosnek wspomnieli i jakieś tam inne rzeczy z Egiptu. Manna im nie odpowiadała, wody nie mieli. Wiecie, no różne rzeczy i oni go tam chcieli ukamionować raz, drugi, trzeci, to ktoś powiedział, że czy Bóg tylko przez niego przemawia, przez nas też, to ktoś się tam mu zbuntował. Mojżesz w końcu powiedział, czy to ja ich zrodziłem? Dlaczego ja mam ich dźwigać? Po co mi to wszystko? Po co mi ten ciężar? I któregoś razu Bóg poczuł się tak samo. I powiedział do Mojżesza, ja ich zabiję. Ja ich zabiję, co do nogi. Z ciebie wywiodę ludzi. Zabiję ich co do nogi. Co Mojżesz powiedział? Nie zabiję ich. Proszę ciebie. Co inne narody powiedzą o tobie, Boże? Nie zabijaj ich. I co Bóg powiedział? Pamiętacie? To, co powiedział. Nie zabiję ich. Tylko na twoje słowo. Wiecie, jakbyś się poczuł na przykład, jakby Bóg powiedział, nie zabiję, nie zniszczę połczyna, tylko dlatego, że ty mnie prosiłeś. Wyobraź sobie, że poczuł, że to jest coś niezwykłego. Tak, że to ja porozmawiałem z Bogiem. Gdybym Boga nie poprosił, Bóg zniszczyłby połczyn, tak? Mojżesz wyszedł z takim przeświadczeniem, że gdybym go nie poprosił, to Bóg by ich wszystkich zniszczył. Bo tak powiedział i to nie była zabawa. To nie było żarty. Bóg się z nim nie droczył. Gdyby Mojżesz go nie poprosił, nie byłoby ludu izraelskiego i cofnąłby wszystkie obietnice, które dała. Wiedzcie, że Bóg potrafi cofnąć swoje obietnice, kiedy człowiek źle postępuje. Ja się boję tego. Pamiętacie, co domowi Heliego powiedział? Najpierw, że ci będę błogosławił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy Heli zgrzeszył, jego synowie zgrzeszył, Bóg powiedział, cofam wszystko, co powiedziałem, dlatego, że zgrzeszyliście. Odsunę was wszystkich od mojego oblicza. Bo nie jesteście godni tych moich obietnic, które wam wcześniej dałem. Mojżesz powiedział do tego stopnia, za innym razem wstawiał się za lud, powiedział, że to mnie zabierz i wymasz mnie z księgi życia. Ich zbaw, ich uratuj. To chodzi o serce. To chodzi o serce Bożego sługi. To chodzi o serce Bożych dzieci. Zobaczcie, Job potrafił modlić się za swoich tych, którzy mu wyrządzili potworne zło, wbili nóż w jego serce. Mojżesz potrafił się modlić za tych, którzy chcieli go ukamionować, którzy chcieli go odsunąć od prowadzenia, którzy ciągle narzekali na niego. On potrafił modlić się za nimi tak, że powiedział, ty wymasz mnie z księgi życia, ale ich zbaw. Do tego stopnia pragnę, żeby Bóg coś zrobił w ich życiu. I to było niezwykłe jego serce. A Bóg powiedział, takiej modlitwy nie wysłucham. Każdy, ten, kto jest bezbożny, poniesie swoją karę. Ciebie nie wymarzę. Ty jesteś moim sługą. Bóg odpowiadał na jego modlitwę. Bóg odpowiadał na modlitwę Abrahama, który targował się z Bogiem. Pamiętacie te jego targi? A jak pięciu mniej tam będzie sprawiedliwych, zgładzisz? No nie zgładzę. 30, tam 50, 45, 30. Panie, a jak 10? I Pan Bóg mówi dość. I odszedł. Już więcej nie. 10 wystarczy, tak? Ale jest jeszcze jedno słowo, którym, czy mogę jeszcze? Kiedyś Bóg powiedział do Izraela w przeddzień wielkiej klęski. Nie, przepraszam, nie w przeddzień, już po wielkiej klęsce. Powiedział w Ezechielu. Wyszukałem jednego człowieka. To było po 587 roku, w którym została zniszczona Jerozolima przez Nebukadnezara. Zostały zniszczone mury Jerozolimu, została zniszczona świątynia, wiele ludzi zostało zamordowanych, znaczna część uprowadzona do niewoli. Bóg powiedział do Ezechiela, szukałem człowieka, który by potrafił wznieść mur i stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, ale nie znalazłem. dlatego go zniszczyłem. Bóg powiedział dla mnie, kiedy czytam te słowa, co one znaczą. Bóg mówi, szukałem człowieka, który by potrafił skrzyknąć lud i powiedział, bo to wiecie, odbudować mur, to tak jakby taką przywódczą funkcję, tak jakby pociągnąć ludzi za sobą i powiedzieć, nie, chodźcie, nie tak. Jakby zwróćmy się, pójdźmy do Boga, będziemy wstawiać się, Bóg zapowiedział, że zniszczy, bo Bóg zapowiadał, że to będzie robił. Ja mówię, szukałem człowieka, który by potrafił stanąć w wyłomie i zawołać jakby do ludzi, chodźcie, wrócimy do Boga, On to, co obiecał, pożałuje, nie zrobi tego. I wstawiać się za krajem przed Bogiem, stanąć tam w tym dziurawym murze i wstawiać się za krajem, żeby Bóg go nie zniszczył. Ja nie znalazłem takiego człowieka. Wszyscy poszli za swoimi bałwanami. Nie było ani jednego, który by chciał pociągnąć ludzi. Wszyscy ludzie poszli. Mówi, dlatego zniszczyłem ten kraj. Zniszczyłem bardzo boleśnie i dotkliwie. Jeden człowiek, który by miał wpływ na innych ludzi. Jeden człowiek, który by modlił się za krajem, stanął przed Bogiem. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Patrzcie na Pana Jezusa. Jezus kiedyś powiedział Piotrowi takie słowa. Piotr, mój ojciec mi powiedział, że szatan wyprosił, żebyście byli przesiani, żebyście byli testowani. Ale ja wyprosiłem od ojca, żeby twoja wiara nie ustała. Jak się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Co Jezus mu powiedział? Mieliśmy rozmowę, mieliśmy bój duchowy. Szatan prosił, żebyś był dotknięty, ale ja prosiłem za tobą, bo byś przegrał. Ale ja prosiłem za tobą i zwyciężyłem. I jeszcze ta próba nie nadeszła, ale ja już wiem, że w mojej modlitwie za ciebie zwyciężyłem. I wiem, że przejdziesz tą próbę, bo ja wstawiałem się za tobą, dlatego masz zadanie, będziesz, ponieważ ja wywalczyłem, wygrałem w modlitwie, wstawiając się za ciebie, żebyś nie odpadł. Masz teraz zadanie, jak się nawrócisz, będziesz umacniał braci. Ja wstawiałem się za tobą i wygrałem. I jeszcze ta próba nie nadeszła, a już ja wiem, że zwyciężyłem. Miałeś być przesiany, miałeś być dotknięty, byś odpadł, ale ja modliłem się za ciebie i wygrałem tą sprawę. Wygrałem tą sprawę, ten bój, on jeszcze nie nadszedł, jego jeszcze nie było widać. Ale ja wygrałem. Wygrałem i tak samo my w modlitwie wstawienniczej. Dlatego niech to będzie zachętą. Kiedy modlisz się, wiedz, że Pan coś robi też w twoim życiu, tak jak robił w życiu Joba, kiedy wstawiał się za przyjaciółmi. On coś robi w jego życiu, tak? Wszystko to, co stracił, odbudował Bóg. Bóg coś robi w naszym życiu, kiedy wstawiamy się za tych, którzy są w potrzebie. Kiedy staną ci przed oczami te wszystkie twoje niewysłuchane modlitwy, które osłabiają bardzo, one bardzo osłabiają naszą wiarę. One bardzo osłabiają nasze oczekiwanie. To warto przypomnieć sobie rzeczy w kościele, świadectwa innych ludzi, którzy modlili się i Pan Bóg ich wysłuchał, modlitwy wstawienniczej i wstawiać się po prostu za innych, za inne sprawy, żeby budować swoją wiarę i w tej wierze wstawiać się i pomyśl, że to chodzi o serce. To chodzi o serce. To chodzi o serce, które się Bogu podoba. To chodzi o serce jak Joba, to chodzi o serce jak Mojżesza, który jest w stanie wyrzucić te wszystkie antagonizmy, te wszystkie bóle, te wszystkie jakieś sprawy i naprawdę z głębokości swoich życzyć dobrze komuś, kto wyrządził nam krzywdę, kto coś nie tak zrobił wobec nas i błogosławić mu z całego serca, kiedy jest w potrzebie. Bo to się bardzo Bogu podoba. To naprawdę się Bogu podoba. Amen.